Dom wydawniczy Rebis prezentuje Nancy Horowitz-Kleinbaum Stowarzyszenie Umarłych Poetów. Przełożył Paweł Laskowicz. Czyta Jacek Rozenek. Rozdział pierwszy. W murowanej kaplicy Akademii Weltona, prywatnej szkoły położonej wśród dalekich wzgórz Vermontu, po obu stronach szerokiej nawy siedziało ponad 300 chłopców ubranych w odświętne szkolne bluzy. Między nimi zasiedli ich pełni dumy rodzice. Wszyscy czekali w napięciu. Kiedy rozbrzmiewały pierwsze takty płynącej z dud muzyki, przygotowujący się w przedsionku do ceremonii stary, siwy mężczyzna wziął do ręki świecę i podpalił ostrożnie knot. Sino-niebieskie wnętrze rozjaśniło się bladym światłem. Zagubiony w fałdach obszernej togi staruszek ruszył wolnym krokiem ku głównej nawie, osłaniając drżącą ręką przygasający w podmuchach przeciągu płomień. Za nim podążył 40-osobowy orszak chłopców, którzy na wysoko uniesionych drzewcach dźwigali szkolne sztandary. Na końcu kroczyli pedagodzy akademii w czarnych togach oraz nielicznie przybyli jej absolwenci. Dyrektor szkoły, Gail Nolan, krzepki mężczyzna nieco po 60, stał przy mównicy, gdzie zwykle kapłan czyta swoje niedzielne kazania i spokojnym wzrokiem śledził idących. Czekał cierpliwie, aż procesja dobiegnie końca. Staruszek zatrzymał się przed prezbiterium i odwrócił ku zgromadzonym. Czterej chłopcy ze sztandarami minęli go uroczyście, wkroczyli na podium i stanęli sztywno przed przygotowanymi dla nich krzesłami. Po nich swoje miejsce w prezbiterium zajęli nauczyciele i absolwenci. Staruszek uniósł świecę i postąpił krok naprzód. Panie i panowie, chłopcy, donośnym głosem odezwał się dyrektor, wskazując palcem płomień. Oto światło wiedzy. Kiedy obecni w kaplicy zaczęli bić brawo, dmący w dudy uczeń skończył grać i złożył instrument w bocznej niszy. Czterej chłopcy opuścili drzewca na posadzkę i z ulgą usiedli na krzesłach. Na proporcach widniały wyszyte złotą nicią słowa: tradycja, honor, dyscyplina, doskonałość. Zapadła cisza. Staruszek podszedł do pierwszego rzędu, w którym siedzieli najmłodsi uczniowie akademii, trzymający w dłoniach niezapalone świeczki. Nachylając się nad pierwszym z nich, ostrożnie przysunął swój płomyk do knota świecy chłopca. Światło wiedzy, zaintonował ceremonialnie dyrektor Nolan. Zostało przekazane młodym przez starszeństwo. Następnie chłopiec zapalił świecę swojemu sąsiadowi, ten przekazał płomień kolejnemu i w ten sposób symboliczne światło trafiło do wszystkich uczniów rozpoczynających edukację w Akademii Weltona. Panie i panowie, czcigodni absolwenci, uczniowie, mówił dalej Nolan, w tym roku, 1959, przypada setna rocznica powołania do życia naszej Akademii. 100 lat temu, w roku 1859, 41 chłopców usiadło na tych samych krzesłach, na których teraz wy siedzicie, i postawiono im to samo pytanie, które zawsze pada tutaj wobec uczniów na początku każdego semestru. Zamilkł na moment. Ogarnął wzrokiem wnętrze kaplicy. Proszę panów, wykrzyknął, jak brzmią nasze cztery zasady? Podniosły nastrój zakłóciło gwałtowne szuranie nóg. 16-letni Todd Anderson, jeden z nielicznych, którzy zamiast odświętnej bluzy mieli na sobie zwykłe wełniane swetry, ociągał się długo, gdy jego koledzy stawali w równym rzędzie. Matka niecierpliwie szturchnęła go łokciem w ramię. Zrobił nieszczęśliwą minę, podniósł się bez słowa i wodząc dookoła zagniewanym wzrokiem, słuchał, jak inni skandują głośno: tradycja, honor, dyscyplina, doskonałość. Nolan skinął przyzwalająco głową i chłopcy usiedli. Kiedy umilkł hałas dosuwanych krzeseł w kaplicy, zapanowała niczym niezmącona uroczysta cisza. W pierwszym roku istnienia Akademii Weltona, dyrektor nachylił się do mikrofonu, ukończyło ją 5 uczniów. Zrobił krótką pauzę. W roku minionym absolutorium otrzymało 51 i aż 75% z nich zdobyło indeksy najszacowniejszych uniwersytetów należących do honorowej Ivy League. Rodzice siedzący z dumą przy swoich pociechach Burzą oklasków wyrazili uznanie dla Nolana za tak wyśmienite wyniki edukacji. Dwóch z czterech chorążych, 16-letni Knox Overstreet i jego przyjaciel Charlie Dalton, przyłączyło się do powszechnego aplauzu. Ubrani w odświętne szkolne bluzy, wyprostowani jak struny, uosabiali ideę uniwersyteckiej Ivy League. Knox był dobrze zbudowanym młodzieńcem o kręconych, krótko przyciętych włosach i szczerym, szerokim uśmiechu. Wysoki i przystojny Charlie miał klasyczną, elegancką powierzchowność gimnazjalisty z elitarnej szkoły średniej. Te osiągnięcia, mówił dalej Nolan, a Knox i Charlie spoglądali z góry na swoich kolegów. Są rezultatem pełnej poświęcenia pracy w imię pryncypiów, jakie wpaja Akademia. Dlatego właśnie tutaj rodzice chcą posyłać swoich synów i dlatego właśnie nasza szkoła jest najlepszą szkołą średnią w Stanach Zjednoczonych. Nolan zamilkł, czekając, aż ucichną kolejne brawa. Wy, nowi uczniowie, kontynuował, zwracając się do tych, którzy rozpoczynali edukację w Akademii. Musicie wiedzieć, że klucz do wiedzy i waszego sukcesu leży w czterech zasadach Akademii. Mówię to zarówno do najmłodszych, siódmoklasistów, jak i do tych, którzy przenieśli się do nas z innych szkół. Na dźwięk słów o uczniach, którzy przenieśli się z innych szkół, Todd Anderson drgnął i poczuł się nieswojo. Słowa te skierowane były do niego. Cztery zasady to filary tej szkoły, to także kamienie węgielne położone pod wasze życie. Nastąpiła krótka pauza, po której Nolan wezwał. Kandydat Akademii Weltona Richard Cameron. Jeden z chłopców trzymających sztandary zerwał się na równe nogi. Obecny! Krzyknął. Siedzący obok niego ojciec promieniał dumą. Cameron, czym jest tradycja? Tradycja, panie Nolan, to umiłowanie szkoły, ojczyzny i rodziny. Tradycją w Akademii Weltona jest być najlepszym. Bardzo dobrze, Cameron, pochwalił dyrektor. Kandydat Akademii Weltona, George Hopkins. Czym jest honor? Cameron usiadł sztywno przy uśmiechniętym ojcu. Honor to godność i wypełnianie powinności, padła odpowiedź George'a Hopkinsa. Bardzo dobrze, Hopkins. Kandydat Akademii Weltona, Knox Overstreet. Obecny. Knox wstał. Czym jest dyscyplina? Zapytał Nolan. Dyscyplina to szacunek dla rodziców, nauczycieli i dyrektora szkoły. Dyscyplina to nasz obowiązek. Dziękuję, panie Overstreet. Kandydat Akademii Weltona, Neil Perry. Knox usiadł, a wzruszona matka poklepała go po ramieniu. Teraz wstał Neil Perry. Kieszeń na piersi jego szkolnej bluzy zdobiły kolorowe odznaki za osiągnięcia w nauce. Stał wyprostowany, wpatrując się obojętnym wzrokiem w dyrektora. Doskonałość, panie Perry. Doskonałość to rezultat ciężkiej pracy, werecyzował monotonnym głosem. Doskonałość to klucz do sukcesu w szkole i wszędzie poza szkołą. Kiedy skończył, usiadł i wpatrzył się beznamiętnie w przestrzeń. Szanowni panowie, zaczął znowu Nolan. W Akademii Weltona pracować będziecie dużo ciężej, aniżeli gdziekolwiek wcześniej pracowaliście w swoim życiu. Nagrodą za ten wysiłek będzie życiowy sukces, którego wszyscy bardzo od was oczekujemy. W związku z przejściem na emeryturę naszego ukochanego profesora języka angielskiego, pana Portiusa, pozwolą państwo, że przedstawię jego następcę, pana Johna Keatinga, który także jest absolwentem naszej szkoły, a przez ostatnie kilka lat uczył w zacnych murach londyńskiego gimnazjum Chestera. Pan Keating, który siedział w grupie pedagogów, uniósł się lekko i skinął głową. Średniego wzrostu i niewielkiej postury był przeciętnie wyglądającym mężczyzną po trzydziestce. Miał inteligentne brązowe oczy, średniej długości ciemne włosy i nieschodzący z twarzy ciepły uśmiech. Robił wrażenie osoby godnej szacunku i znakomicie wykształconej, jednak ojciec Nila Perego zmierzył go wzrokiem pełnym nieufności. Na zakończenie naszej ceremonii inauguracyjnej, powiedział Nolan, chciałbym poprosić o kilka słów najstarszego z żyjących absolwentów naszej akademii, pana Aleksandra Carmichaela Juniora z rocznika szkolnego 1886. Zgromadzeni w kaplicy głośną owacją i powstaniem z miejsc powitali 80-letniego człowieka, który wyniośle odtrąciwszy wyciągnięte ku niemu pomocne dłonie, podreptał wolno w kierunku mównicy. Staruszek wymamrotał do mikrofonu kilka niezrozumiałych dla nikogo słów, uśmiechnął się serdecznie i pomachał ręką. Uroczystość dobiegła wreszcie końca. Uczniowie i rodzice zaczęli wychodzić z kaplicy na przejmujący chłodem dziedziniec szkolnego kampusu. Od rzeczywistości świata zewnętrznego Akademię Weltona odgradzały stare, zmurszałe mury i pielęgnowana w nich pieczołowicie surowa tradycja. Dyrektor Gail Nolan, niczym proboszcz stojący po niedzielnej mszy na schodach swojego kościoła, przyglądał się z wysoka żegnającym się rodzinom. Matka Charlie'ego Daltona odgarnęła synowi włosy z czoła i czule go pocałowała. Ojciec Knoxa, Overstreeta, objął syna po męsku, kiedy spacerowali po dziedzińcu oglądając marmurowe tablice upamiętniające fundatorów szkoły. Ojciec Nila Perego stał wyprostowany przed synem i poprawiał wpięte w kieszeń jego bluzy odznaki. Trzymający się na uboczu Todd Anderson, czubkiem buta, wykopywał z ziemi kamyk. Jego rodzice stali kilka metrów dalej, nie zwracając na niego uwagi. Rozmawiali z rodzicami jakiegoś innego ucznia. Wpatrującego się ponuro w ziemię Todda zaskoczył nagle Gail Nolan. Podszedł do niego, chcąc odczytać imię i nazwisko na przypiętej do swetra plakietce.
— A, pan Anderson — zaczął. — Czeka cię poważne zadanie. Twój brat był jednym z prymusów naszej akademii, z pewnością mu dorównasz.
— Dziękuję, proszę pana — odpowiedział Todd słabym głosem. Niczym dobry gospodarz, Nolan ruszył dalej, mijając po drodze rodziców, pozdrawiając ich i uśmiechając się nieustannie. Zatrzymał się dopiero przy panu Perrym, jego synu. Położył rękę na ramieniu Nila.
— Wiele sobie po tobie w tym roku obiecujemy, Perry — powiedział poważnie.
— Dziękuję, panie Nolan.
— Na pewno nie zawiedzie — rzucił ojciec Nila. — Prawda, synu?
— Będę się bardzo starał.
Nolan poklepał Nila po ramieniu i ruszył dalej.
Zauważył, że wielu najmłodszych uczniów z trudem powstrzymuje łzy, a niektórzy płaczą, tuląc się do matek.
— Na pewno ci się spodoba — przekonywał głośno jeden z ojców, machając na pożegnanie ręką i odchodząc śpiesznie w kierunku parkingu.
— Nie bądź dzieckiem — łajał inny zapłakanego syna.
Zwolna dziedziniec pustoszał. Jeden po drugim samochody opuszczały szkolny parking. Akademia Weltona stała się teraz dla chłopców nowym domem, odizolowanym w pięknych, ale surowych lasach Vermontu.
— Chcę do domu! — krzyknął jeszcze jakiś chłopiec chlipiącym głosem.
Któryś ze starszych kolegów poklepał go pocieszająco po ramieniu i poprowadził w kierunku bursy.